Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu goście Magdalena Kołodziejczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Jolanta Banach, Nowa Lewica, Radna Gdańska, Wszystko dla Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że chłodniej.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
A jak wy znosicie te upały? Lubicie takie upały? Tak 38 stopni? 36
stopni? Żaden normalny człowiek chyba nie przepada za temperaturą 40-stopniową, więc średnio.
Poseł Chora, co tam wczoraj robił na plaży?
Na plaży, tak. Wziąłem najmłodszą córkę na plażę. To są te zalety mieszkania na Pomorzu. Nie, ja dobrze. Ja generalnie chyba to, nie wiem, oznaka starzenia czy coś, ale ja coraz bardziej lubię się wygrzać, a coraz bardziej nie lubię zimy. Jeżeli miałbym porównać nawet 40 stopni z takim minus jeden, plucha, deszcz ze śniegiem i tak dalej, to biorę 40 stopni w ciemno.
Pani poseł, a jak u pani?
Lubię ciepło. Wczoraj spędziłam trochę w podróży czasu, ale to mi specjalnie nie przeszkadzało. Byłam w przepięknym mieście Ciechocinku, dużo chłodu, polecam, piękne parki. Więc warto się wybierać tam, gdzie trochę cienia.
No dobrze, te upały chyba trochę będą lżejsze, miejmy nadzieję, ale gorąco jest w polskiej i nie tylko polskiej polityce. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od ochrony zdrowia. Punktem wyjścia jest oczywiście historia z Szpitala Południowego. Ubiegły tydzień to są doniesienia doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym, który udzielił takiego wywiadu, w którym wprost mówił, że na SOR-ze w Południowym umierali ludzie. Cytat. Tam ginęli ludzie, bo ktoś się uczył. O doktorze Dawidzie Kasprzyku, o którym było głośno z powodu jego zarobków i tego, że pracował tyle godzin jak na jednego człowieka, byłoby to niemożliwe. Że traktował ludzi jak fantomy, a jeśli fantom się popsuł, to zmieniał dokumentację, że on był już popsuty. I że w wyniku błędu lekarskiego doprowadzono do powikłań, które kończyły się letalnie. W jakim punkcie tej historii jesteśmy? A potem porozmawiamy o wnioskach. Marcin Horała.
No, jesteśmy w punkcie rozmywania istoty sprawy, bo istota sprawy jest taki, że młody działacz Platformy Obywatelskiej w szpitalu, w którym zarząd jest złożony z politycznych nominatów Platformy Obywatelskiej, Rada Nadzorcza z politycznych nominatów Platformy Obywatelskiej, gościu, który jest wieloletnim działaczem młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, w wieku lat 29, rok po specjalizacji, zostaje szefem, koordynatorem, szefem SOR-u w sposób nieadekwatny do swoich uprawnień. I to
ale
jest jakby
przyzna pan, że to, co teraz mówi doktor Jędrzejewski, jest dużo mocniejsze niż kasa.
To prawda, aczkolwiek pan doktor Jędrzejewski też nie mówi tego, nie wszystkie z tych rzeczy, które mówił, to są takie, że on osobiście widział, że ma dowody, tylko że na przykład no, słyszał, że być może tak było. Prokuratura ma do tego narzędzia i niech sprawdza. Natomiast jest takie no, odchodzenie w kierunku ogólnych problemów służby zdrowia, czy lekarze generalnie w Polsce za dużo nie zarabiają.
I to jest błąd?
A w szpitalu marszałkowskim gdzieś tam na Lubelszczyźnie to ordynator, profesor zarobił 700 tysięcy, czyli no niemal połowę tego, co pan Kasprzyk. No i tego rodzaju gadki rozmywające temat. To jest podstawowy problem, jest ten, a że służba zdrowia ma problemy, że lekarze teraz niekiedy
no, ale
za dużo zarabiają.
Ale pani z punktu widzenia pacjenta, to jest podstawowy problem, tak? Braku to lekarzy, no, a nie...
W generalnym problemie oczywiście tak, natomiast w tym konkretnym problemie no to było to i to, że człowiek o ewidentnie nieadekwatnych kompetencjach, ewidentnie z przyczyn politycznych, ewidentnie za dużo zarabiał i miał za dużo do powiedzenia
a
w szpitalu.
A kto pana zdaniem rozmywa temat?
Co i no, ci, w których to jest interesie, tak? Żeby no, odwrócić od siebie uwagę o tej największej odpowiedzialności.
Czyli
no, czyli Platforma Obywatelska, czyli pan Kierwiński, czyli pan Trzaskowski, a na koniec pan Tusk, który tym wszystkim zarządza.
Magdalena Kołodziejczak.
Platforma no właśnie, to jest ta narracja, która absolutnie czasami mnie osobiście powala, dlatego że faktycznie problem Szpitala Południowego pokazuje pewną skalę zjawisk. I dzisiaj mówimy o doktorze Kasprzykowskim, ale taką listę możemy podać tutaj bardzo długą, ale to ja myślę, że klucz sprawy nie jest w tym i to nie jest temat, to znaczy oczywiście to trzeba wyjaśnić. Kasprzykowski przyznał się do ewidentnego oszustwa, oddał pieniądze.
Które pewne
konsekwencje są daleko idące, został odwołany zarząd szpitala, została odwołana rada nadzorcza, sytuacja się rozwija. Teraz tak zwany sygnalizator poszedł do kanału Zero i naopowiadał różnych rzeczy, rzeczy dramatycznych, ale w kanale Zero i w wywiadzie można sobie tak bezkrytycznie mówić pewne kwestie, za które się w zasadzie odpowiedzialności nie ponosi. Natomiast stawił się w prokuraturze, no tam już nie chciał mówić. Teraz chyba o 9 zaczęło
dzisiaj
się...
Dzisiaj tak.
Więc zobaczymy, na ile się to powtórzy. Natomiast ja jednak uważam, że to nie jest... I ja chciałabym bardzo, żeby opozycja odeszła od tej narracji, że chwycili się teraz tego Kasprzyka i będziemy tutaj grillować go, gdy tymczasem...
Ale pani się dziwi,
tak
pani
naprawdę,
poseł?
No, nie dziwię się. Natomiast, oczywiście, natomiast uważam, że przyszedł najwyższy czas, żebyśmy naprawdę się pochylili nad sytuacją w służbie zdrowia. Bo proszę państwa, wystarczy popatrzeć chociażby na liczby. W 2022 roku do systemu zostało skierowanych ponad 200 miliardów złotych. Dzisiaj mamy 250. Wszyscy narzekamy na to, jak wygląda w tej chwili opieka zdrowotna. Przed programem rozmawialiśmy o dostępności, o kolejkach na SOR-ze. Więc nadszedł czas, żeby... To byłby naprawdę cud nad Wisłą, ale żeby może jednak bez tych takich emocji złych usiąść i zacząć się zastanawiać,
ale przecież
co zrobić.
Były szczyty zdrowotne. Był szczyt zdrowotny u prezydenta, był szczyt zdrowotny drugi.
Tak jest.
Pamiętam ministra Leszczynę, która mówiła o kominach. Ministra Gręda, który się dzisiaj zarzuca, że się nie wypowiada, też zaczęła swoje urzędowanie od tego, że trzeba skończyć z kominami. Kto to ma zrobić? No przecież to koalicja rządzi dzisiaj.
Tak, zgadza się. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że jakakolwiek zmiana i próby naprawienia systemu natychmiast spotykają się z absolutnym atakiem i niemożnością takiej merytorycznej rozmowy. Proszę państwa, my mamy w tej chwili w Polsce ponad 800 szpitali. I teraz... I w jaki sposób zapewnić opiekę na i każdy szpital ma ambicje posiadać wszystkie oddziały, świetnie obstawione. I my się potem dziwimy, że lekarze funkcjonują na iluś etatach i w iluś placówkach. Bo jest najzwyklej w świecie polowanie na lekarza, wyciągania z innych placówek, żeby obsadzić, żeby pokazać, jak jestem sprawnym operatorem i organem zarządzającym. I jeżeli nie odbędzie się taka poważna debata, bez takich wycieczek, że Platforma za to, czy PiS za to, tylko autentycznie nie pochylimy się nad stanem służby zdrowia, to za to zapłacimy sromotnie wszyscy. Bo dzisiaj nie pieniądze uzdrowią ten system, tylko ostra reorganizacja systemu.
Jolanta Banach.
No pieniądze trochę też, dlatego że początkiem wszystkiego było, przypominam państwu, w odległych czasach, które ja pamiętam, bo jestem stara, zaniżenie składki zdrowotnej i na wejściu jakby powstała dziura. Ale to jest, ma pani poseł rację, jedna z przyczyn. Więc tak, ja bym chciała tutaj zdecydowanie powiedzieć, że te ponadwymiarowe zarobki, nieadekwatne, dosyć skandaliczne, 95% kontraktu idzie na fundusz płacowy. Zdarzają się wszędzie, nie tylko w Szpitalu Południowym, bo chyba tam gdzieś w Garwolinie, gdzie dyrektorem jest działacz pisowski, on też sobie nie szczędził. Więc jakbyśmy w tym momencie jednak zaprzestali wskazywania palcem, a mój zarobił 1,5 miliona, to on jest dobry, a tamten z koalicji zarobił 1,5 miliona. Właśnie. Więc ja się nie zgadzam z tym prostactwem. Po prostu mówię nie. Zwłaszcza, że jedna uwaga, w poprzednich latach Prawo i Sprawiedliwość, ja tego nie oceniam, niech pan na mnie nie napada, wprowadziło
nie
taką... za chwilę ten uśmiech może zniknąć, więc Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło możliwość powierzenia funkcji koordynatora oddziału komuś, kto nie staje w konkursie i nie jest zatrudniony na umowę o pracę. I ja to też poniekąd rozumiem, ponieważ nie było tak wielu chętnych na ordynatorów, bo oni musieli podpisywać umowy o pracę, a to się wiązało z ograniczonym w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza, z ograniczonym tygodniowym czasem pracy. No i nie można sobie tworzyć faktur, powielać dyżurów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym przeszła tu rzeczywiście do wniosków. Myślę, że to jest ten moment, w którym różnym lobbystom, w tym Naczelnej Izbie Lekarskiej, ja pamiętam jej lobbystyczne działania i lęk wszystkich ministrów zdrowia, ale wszystkich układów politycznych, także Prawa i Sprawiedliwości, przed tym potężnym lobby, przed Ogólnopolskim Związkiem Lekarzy, którzy teraz oczywiście chcą zmian, ale pamiętam, jak na przykład obstawali, bardzo obstawali przy prawie lekarza do wyboru zatrudnienia w tym B2B, bez ewidencji czasu pracy, bez limitu czasowego. Ten limit jest, przypominam, na umowie o pracę, bo musi być. To wynika z dyrektywy unijnej.
No dobrze, ale ja pamiętam ten czas, kiedy lekarze zaczęli przechodzić na kontrakty i wydawało się, że wszyscy są z tego zadowoleni. Szpital zadowolony, lekarz zadowolony, pacjent teoretycznie zadowolony, bo lekarz mógł być dłużej albo w kilku miejscach naraz, czyli też przyjmować tych pacjentów. Wydawało się, że system jakoś się dopasował do rzeczywistości.
Bo to był ten moment, pani redaktor, gdzie brakowało lekarzy. Dzisiaj to już ten mit należy obalić, bo wszyscy eksperci mówią, że doganiamy średnią europejską, ale wtedy, kiedy rzeczywiście ich nie było, ale to też było dosyć skomplikowane, bo było lobby lekarskie, które skutecznie blokowało dostęp do wykonywania zawodu lekarza, na przykład cudzoziemcom.
Panie pośle, a wnioski z tego, co się wydarzyło? Polityczne, ale także, bo pan nie chce o tym mówić, a ja bym jednak...
Nie, ja mogę powiedzieć, ja tylko mówię, że...
Namawiała.
Bo służba zdrowia to ciekawy temat i wiele problemów. Możemy o tym mówić, tylko nie rozmywajmy właśnie tak, jak tu mieliśmy przed chwilą. Tak?
Powiedzmy o wnioskach, jakie powinny być wyciągnięte politycznie.
Bo to nie jest tak, że...
I na co wy nie pozwolicie jako opozycja, żeby ta sprawa była jakaś albo nie była jakaś, ale także o wnioskach, jakie powinno się wyciągnąć, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia i na co wy jako opozycja bylibyście gotowi.
No więc tak, to, że systemowo, zaraz powiem systemowo, natomiast no to, że system jest jaki jest i że na przykład my wprowadziliśmy ustawę, że można koordynatorem SOR-u zrobić kogoś, kto nie jest na umowę o pracę, to nie znaczy, że warszawski układ Platformy Obywatelskiej był w związku z tym zobowiązany zatrudnić działacza młodzieżówki, który zarobi 1 600 000. Więc nawet w tym systemie prawnym, jaki jest i w tym systemie, który skądinąd ma swoje wady, no można zachować jakieś elementarne granice przyzwoitości chociażby.
Ja tak uważam.
A one tu nie zostały,
ale tak, mówmy tak,
tu
że to jednak zachowane. Lekarz. Tak, że to nie jest tylko działacz, to jednak lekarz.
Lekarz rok po ukończeniu studiów, tak? Bez specjalizacji. To...
Panie pośle, wielu takich lekarzy pracuje w ochronie zdrowia
nie zarabia 1,6 miliona, to ani prawda. Nawet 160 tysięcy.
To prawda, tylko nie mów, to jest jednak lekarz, tak? Żeby to nie było tylko, że to jest jakiś taki partyjniak, który nic wspólnego z medycyną nie ma.
Albo doradca PZU, albo Banku PKO, pani Małgorzata Raczyńska.
Która też nie miała nic wspólnego na przykład z leczeniem ludzi. Natomiast ten gościu, no lekarz oczywiście i wieloletni działacz Platformy, tak? Działacz prawda. Młodzieżówki, tam chyba nawet walczył o to, żeby być szefem tej młodzieżówki, więc no, krew z krwi i kość z kości. I teraz do systemu ochrony zdrowia. Po pierwsze, no jednak nie jest tak, żeby nie brakowało lekarzy. Generalnie nie brakuje lekarzy statystycznie. Natomiast znacząca część z nich na przykład to są...
Chodzi o alokacje też geograficzne.
Już baczno, ale też to są osoby też czasem bardzo zaawansowane wiekowo, które po prostu tam gdzieś pracują, no bo jakby go nie było, no to by już stracił właśnie szpital referencyjność, nie miał wystarczającej liczby przypadków, więc zdarzają się osoby bardzo zaawansowane wiekowo. Czasem geograficznie jest nie ta alokacja, czasem brakuje określonych specjalistów. Generalnie rzecz biorąc, im więcej lekarzy, tym lepiej. I to, co zrobiła Platforma na początku swoich rządów, kiedy, cytując panią minister Leszczynę, nie jest prawdą, że zamknięto wydziały lekarskie, tylko określono limit naborów na zero w wielu wydziałach lekarskich, no to faktycznie też będzie nam się odbijać czkawką i lekarze, jeżeli ludzie chcą studiować, spełniają wymogi, spełniają kryteria, to niech studiują, niech zdobywają ten zawód, niech lekarzy będzie możliwie dużo. Nic by to nam nie zaszkodziło, a nawet pomogło, bo spośród tych lekarzy, którzy są, to też jest faktem, że wielu pracuje w paru miejscach naraz, że wielu pracuje wiele godzin więcej niż dobrze by było, żeby pracowali.
Chyba wszyscy, ja nie znam takich lekarzy, którzy pracują w jednym miejscu.
No więc właśnie. Więc to jest kolejna sprawa. No myślę, że to, do czego powinniśmy dojrzeć, to przede wszystkim rozdzielenie służby prywatnej i państwowej służby zdrowia. Rozdzielenie tej patologii, która obecnie jest, że często idąc na prywatną wizytę i płacąc grube pieniądze za tą prywatną wizytę, można u lekarza, u profesora, ordynatora, który ma taką prywatną praktykę, potem w publicznym szpitalu wskoczyć przed kolejkę i mieć albo w lepszych warunkach, albo szybciej wykonywane
zabiegi. To jest postulat Prawa i Sprawiedliwości, także Lewicy, ale uważacie, że klasa polityczna jako taka jest gotowa na taką decyzję i wydaje mi się jednak, że na otwarty, duży konflikt ze środowiskiem lekarskim.
Ja myślę, że to też pytanie jest do społeczeństwa, bo trochę niektórzy ludzie mówią tak, no to teraz to ja chociaż mam jakąś opcję. No to to jest źle, że muszę te tysiące zapłacić za te wizyty, ale chociaż dzięki temu się dostanę, a bez tego to się nie dostanę. Mhm. Więc no, jak kilka wizyt po kilkaset, a takie wizyty to tam potrafią kosztować po 500-700 zł od wizyty, no to robi się to w tysiące. No i to, żeby jakby społeczeństwo uwierzyło, że na koniec per saldo wszyscy na tym zyskamy, jak nie będzie takich patologicznych obejść i wszyscy statystycznie będą krócej czekać, już nie mówiąc o pewnym wymiarze przyzwoitości, że ci, których nie stać na tego rodzaju praktykę, no nie są w niczym gorszymi ludźmi i też im się należy leczenie w publicznej służbie zdrowia. Więc chociażby to, trzeba dołożyć więcej pieniędzy. To nie jest prawda, że pieniędzy jest wystarczająco dużo.
Ale nikt tego nie powiedział, że jest wystarczająco.
My na całą ochronę zdrowia w Polsce, publiczną i prywatną, w procencie do PKB, wydajemy jako kraj jeden z najmniejszych to jest wskaźników wśród krajów wysoko rozwiniętych. I wiele krajów, które jest nam wskazywane jako przykład, że tamta służba zdrowia jest dobrze organizowana, prawdopodobnie jest dobrze czy lepiej zorganizowana, ale też wydają na ochronę zdrowia dużo więcej środków. A jeszcze społeczeństwo polskie się dramatycznie starzeje. To jest kolejny z elementów katastrofy demograficznej. A człowiek starszy no, ma to do siebie siłą rzeczy, że częściej różnego rodzaju pomocy zdrowotnej potrzebuje, bardziej częściej choruje i tak dalej. No nie wiem, to dobrze, może, pani poseł, żeby to już nie zagadać, bo jeszcze można by parę
dodać. To jest taka koncepcja, która jest dla was do zaakceptowania? Bo wydaje mi się, że to jest taka już koncepcja atomowa, tak się czasem mówi. Ale mamy po pierwsze kwestię tego, że my nie wiemy, ile lekarz pracuje, czyli o tych tachografach takich dla lekarzy się mówi, czy może pójść w tę stronę. Może lekarze na kontraktach powinni płacić jednak wyższe podatki, tak jak obywatele płacą. Może należy jednak przyjrzeć się takim, mi się wydaje, że jednak patologiom, że lekarze w publicznej służbie ochrony zdrowia mają jakiś procent od zysków, tak?
Różne są sposoby liczenia tych.
Wrzuca się na inny oddział kosztów.
Więc może tą drogą, czy jednak pójść atomowo i rozdzielić publiczną od prywatnej. Czy to byłoby rozwiązanie? Czy to nie wydaje się zbyt proste, żeby było prawdziwe i skuteczne?
No tak. No, służba zdrowia jest chyba tym elementem, który najbardziej, na który zwracają uwagę najbardziej obywatele i oczekują właściwej opieki, bo to jest bezpieczeństwo. I to, o czym tutaj wspomniał mój przedmówca, pan poseł, krytykując ten system prywatno-publiczny, no to przecież taki system funkcjonował cały czas, a więc również wydaje negatywną ocenę tego, co się działo już wcześniej. W związku z tym ja jeszcze raz tylko chciałam ponowić ten apel, żebyśmy się nad tym pochylili i nie epatowali ciągle, że działacz polityczny, bo takich działaczy możemy znaleźć na pęczki, możemy całe listy przedstawić, ilu pisowskich lekarzy jest też prominentnymi działaczami, tylko że nie to, to nie jest sprawa.
Ale
panie pośle, ja panu pokażę takich, którzy mają i trzy.
Zarabiają.
Natomiast tylko znowu łapiemy się na tym, że chcecie przykryć w ogóle fatalną sytuację w służbie, czy złą sytuację w służbie zdrowia tym zdarzeniem. Zdarzenie jest naganne, absolutnie mam nadzieję, że zostanie wyjaśnione, a winni zostaną ukarani. Natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście, ja myślę, że taka rozmowa otwarta, szczera i pokazanie faktycznie jak jest, da szansę, żeby ludzie może trochę uwierzyli w te zmiany. Chociaż z drugiej strony z tą naszą służbą zdrowia nie jest aż tak dramatycznie, bo jak popatrzymy na inne dane w świecie i porozmawiamy z osobami mieszkającymi za granicą, to wcale tak różowo nie jest. Dania zrobiła reformę, wprowadziła, ale tam nastąpiło absolutnie zmniejszenie ilości placówek szpitalnych, ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem placówek, które są niestety mocno deficytowe i tam ten efekt został
zniżony. Tak, znamy tę historię, ale
natomiast u nas w większości w szpitalach jest tak, że 80-90, a nawet 105% ostatnio czytałam kosztów prowadzenia szpitala, to są wynagrodzenia. No więc właśnie, to jest dobre.
Ale pytanie, co dalej? Jakie wnioski? Czy w tej chwili, wyście zaproponowali dosyć szybko, mówię tak, wy jako koalicja, ustawę, która ma dać wgląd w zarobki lekarzy, no ale umówmy się, że to żadnego problemu nie rozwiązuje.
W tej chwili rząd przygotowuje pakiet zmian. Myślę, że na koniec tego tygodnia będą one już przedstawione i podejrzewam, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy o tym debatowali. Nie ma nic gorszego jak pośpiech w takiej materii, dlatego że tutaj też takich decyzji ad hoc może nie należałoby podejmować, bo to jest taka materia wrażliwa i nie da się naprawić systemu takimi bardzo radykalnymi, ale szybkimi zmianami. Tutaj potrzebna jest autentycznie poważna debata polityczna. Czy to będzie możliwe? Nie wiem.
Wątpię. Jolanta Banach, poważna debata polityczna współcześnie.
Ja powiem tak, i to już będzie ostatnie zdanie w kwestii przerzucania się, kto ile zarobił i kto kogo zatrudniał. Moja koleżanka z polonistyki, pani Małgorzata Raczyńska, doradczyni, polonistka PZU i banku, zarobiła 5 milionów. Poznałam ją na salonach podczas akcji charytatywnej u pani Kwaśniewskiej, potem u pani Kaczyńskiej, bo pieniądze nie śmierdzą. I to tyle w temacie.
I nie było to w rok po studiach i nie dotyczyło leczenia ludzi.
Ale dotyczyło...
I nie wyciągało pieniędzy ze służby zdrowia.
Ale pani redaktor, pan Marcin Horała jest dżentelmenem i przerywał mnie wypowiedzi. Nie będzie w co głęboko wierzyć. Dziękuję, panie pośle.
Idźmy dalej.
Przechodząc do wniosków, po pierwsze, być może teraz tylko powstało to okienko przyzwolenia społecznego na głębokie zmiany. I gdybyśmy tutaj mieli do czynienia z pewnym przyzwoleniem i umową społeczną ze wszystkich stron politycznych, to jesteśmy w stanie parę rzeczy zrobić. Mamy monitoring dotyczący przejrzystości dochodów lekarzy. To już mamy, ale to nie wystarczy. Senator Konieczny, lekarz z Lewicy, zaproponował, aby w ślad za tym poszło na przykład wyodrębnienie funduszu płacowego z kontraktu, który dana placówka zawiera z NFZ-em. To by mogło wyeliminować tą ostrą konkurencję pomiędzy szpitalami. Równocześnie, o czym mówiła pani poseł, ja się tu zgadzam, bo to mówią sami lekarze. Nie każdy szpital powiatowy musi mieć na przykład oddział okulistyczny.
No ale pani radna, no ale przy to potem jak się zamknie albo
pani
spróbuje
redaktor
w ogóle...
da dokończyć.
Zamknąć jakiś oddział, to będzie taka awantura.
Ale
jak...
dokładnie o tym mówię, więc
łasku, tak?
Pani redaktor, to chociaż, jak mówimy, wyodrębnienie, o czym mówi Konieczny, tego funduszu płac, ale też określenie normy zatrudnienia, bo inne są potrzeby zatrudnieniowe, na przykład na oddziale urazowo-chirurgicznym, a inne na przykład na tym okulistycznym, o którym mówiłam. Trzeba będzie kiedyś powrócić do kwestii składki, czyli być może zamiany jej na tak zwany podatek zdrowotny, ale już jest, i to o tym chcę powiedzieć, zgoda środowiska lekarskiego, przyzwolenie, bo nie wypada inaczej, na ewidencję czasu pracy, czyli karty czasu pracy na B2B, ale też na umowach cywilnoprawnych oraz limit tego czasu pracy, tak jak jest to na umowie o pracę. Tu już jest zgoda. Jeżeli te trzy rzeczy byśmy wprowadzili, to jest to naprawdę początek, moim zdaniem, do dobrych zmian.
Natomiast chciałam tylko jeszcze wspomnieć, bo w 2025 roku wprowadziliśmy ustawę, która pozwala na konsolidację szpitali.
Tak jak to zostało na przykład zrobione na Pomorzu.
Tak jest, jak została zrobiona spółka Szpitale Pomorskie. I ten przykład jest pokazywany w Sejmie, natomiast nikt... Wszyscy znamy też na leczeniu i nikt nie chce słuchać i zobaczyć, jak to u nas funkcjonuje, gdy tymczasem przecież i w tej chwili mamy pieniądze przeznaczone na oddłużenie tych szpitali, które będą się konsolidowały i ta konsolidacja pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie i majątkiem, i zasobami ludzkimi. Także to też jest jakiś pomysł. Jestem zdumiona, że nie wszystkie organy prowadzące, ale to jest tylko i wyłącznie obawa przed oceną społeczną, nie idą w tym kierunku, bo to by też w znacznym stopniu poprawiło
Pan
sytuację.
Poseł Chorała ma zupełnie inne zdania na temat konsolidacji, szczególnie w Gdyni, prawda? Kiedyś o tym rozmawialiśmy.
Czy nie, no myślę, że tu jakby wszyscy mieszkańcy Pomorza czy Trójmiasta, którzy ostatnio mieli coś do czynienia ze szpitalem, mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to taka super wzorcowa tutaj sytuacja, którą należy w całej Polsce implementować.
A nie?
A nie. Jest też tutaj, bo pani poseł używa takich pięknych eufemizmów pod tytułem konsolidacja, no jest to oczywiście likwidacja i łącznie z tymi środkami, które są na likwidowanie oddziałów, w sensie, że jak szpital zlikwiduje oddział, to jeszcze w bonusie przez jakiś czas będzie dostawać część środków, który by miał na ten oddział, żeby leczyć ludzi, to teraz będzie miał za to, że zlikwidował. Właściwie jakbyśmy wszystkie oddziały w Polsce i wszystkie szpitale zlikwidowali tą metodą, to byłoby dużo lepiej, bo składki by ludzie płacili nadal takie same.
Ale zatrzymajmy się, co takiego zlikwidowano na Pomorzu, na przykład w szpitalach pomorskich, co spowodowało, że nie wiem, że pacjent nie ma dostępu.
No nie wiem. No,
jaki oddział na przykład?
Ja pamiętam nawet jeszcze z czasów, jak byłem radnym, była duża akcja odnośnie oddziału kardiologii nieinwazyjnej w szpitalu w Redłowie.
Były protesty.
akurat środowiska takie bardziej lewicowe, ale też im pomagałem, gdzie był no, wysokiej jakości oddział też nakładem no, różnych osób wspierających, sponsorów, wyposażony w sprzęt i tak dalej. No i on w ramach tej komasacji został zlikwidowany. Zresztą wtedy, kiedy łączono te szpitale, to mówiono mieszkańcom, że to chodzi tylko o oszczędność na administracji, na dyrektorach, na kadrach. A nie będzie dochodziło do jakiejś masowej likwidacji oddziałów. Po czym potem się okazywało, że no jednak potem po co w tym samym formalnie szpitalu 2-3 oddziały. Więc ja nie mówię, że nigdy nie należy żadnego oddziału
zlikwidować. Ale to jest bardzo dobre pytanie. Ale po co metoda, w tym samym oddziale 3 oddziały
ale ta
te
metoda
same?
Zarządzania tabelką z Excela, która polega na tym, że jak mamy pewien wpływ Konstans z NFZ-u i mamy zbyt duże wydatki na leczenie ludzi, to trzeba przyciąć te wydatki, lecząc mniej ludzi. Oczywiście na poziomie biznesowym jest słuszna, ale służba zdrowia to jest specyficzny rodzaj, który jednak opiera się tego rodzaju rynkowemu leczeniu, bo to wszystko by dobrze zadziałało pod jednym przypadkiem. Gdyby było tak, że klient, czyli pacjent, może powiedzieć: aktualnie nie opłaca mi się zrobić operacji na zawał, to ja sobie poleżę z tym zawałem, zobaczę, może za pół roku albo za rok będzie korzystniejsza oferta, albo pójdę do innego
nie,
szpitala.
No, pani Boże,
tymczasem,
nie,
ponieważ tak to nie działa, no więc o tym mówię, że ponieważ tak to nie działa, mówię przykładowo, no to nie wiem...
Kiepski przykład.
Potrzebuję sobie wszczepić protezę, albo jestem przewlekle chory na cokolwiek, tak? Więc ponieważ to tak nie działa, więc też takie zarządzanie tabelką też nie działa na tym, w tym takim wymiarze no, tego, o co nam chodzi, czyli leczenia ludzi. I tu oczywiście nie jest prawdą właśnie, to do tego wrócimy. Punkt pierwszy jest Ministerstwo Finansów. To, że mamy katastrofę finansów publicznych, to, że mamy deficyt w jeden rok taki jak wcześniej przez 4 czy 5 lat razem wziętych, to oczywiście powoduje, że na wszystko brakuje, w tym i w służbie zdrowia brakuje.
Ale panie pośle, no ale Prawo i Sprawiedliwość w czasie COVID-u wycofało dotację, taką ustawową, trwałą dotację do NFZ-u na poziomie 11 miliardów złotych, która była na ratownictwo medyczne, która była na procedury wysokospecjalistyczne, na szczepienia. Ja rozumiem, że wtedy trzeba było przesuwać te środki, ale zrobiliście to, potem nie przywróciliście, czyli NFZ w wysokości 16 miliardów, jak mówi pani poseł, ponosi dodatkowe wydatki, które kiedyś były z NFZ-u wyodrębnione. Poza tym weszła ustawa tak zwana podwyżkowa, która daje podwyżki sferze medycznej nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do reszty sfery publicznej.
Którą popierała większość ówczesna parlamentarna. I nie tylko rządzący, ale także opozycja.
Dokładnie, ale ja nie mówię, ale ja nie mówię dlatego, żeby tu toczyć walkę polityczną, tylko odpowiadam panu posłowi, że ta prosta taktyka nawalania politycznego przy tym temacie, o którym mówimy, prędzej czy później dopadnie każdego rządzącego.
No to tak,
was
to
też. Więc na litość boską przestańmy tutaj traktować ten dylemat, problem wadliwości rozwiązań służby zdrowia do takiego bieżącego, taktycznego nawalania się. Tylko skupmy się na tym, co możecie w Sejmie poprzeć, bo jeżeli możecie poprzeć to wyodrębnienie z kontraktu Funduszu Płac, zmianę na przykład tej ustawy podwyżkowej, gdzie nie od wyceny świadczeń medycznych, ale od liczby na przykład będzie... No ja też tego nie widzę, dlatego zadaję to pytanie, więc po co to przerzucanie się, jeśli nie ma pola do żadnego konsensusu?
Czyli wnioski są takie, że po tej awanturze politycznej, którą każdy będzie rozgrywał tak, jak mu będzie to grało, skończy się temat, skończy się rozmowa, przyjdzie jakiś inny temat i będziemy rozmawiać na inny temat, tak? Tak to będzie?
Tak będzie.
A ja nie sądzę. Ja myślę, że będą zmiany zachodzić w służbie zdrowia i zmiany na lepsze, no bo mówię, to jest metoda taka wekslowania problemu. Znaczy generalnie rzecz biorąc jest tak, że jak coś złego zrobi PiS, to jest zły PiS, a jak coś złego zrobi ktoś inny, to mamy problem z klasą polityczną. Porozmawiajmy o zjawisku.
Znaczy, proszę państwa.
I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zakończmy
ale
może myślą...
Ale kiedyś też o zjawiskach można by porozmawiać, szczególnie
myślą,
w parlamencie, prawda?
Myślą mądrego człowieka pani minister Leszczyny. Winę za stan ponosi PiS, bo przyzwyczaił szpitale, że płaci za nadwykonania.
Najbliższy,
i tu się pan poseł pochwalił.
Tygodnie, tak, najbliższe tygodnie pokażą, na pewno pojawią się na stole proponowane zmiany. Teraz, zobaczymy, jaka będzie nad tym dyskusja.
Teraz
to
porozmawiajmy
sobie, co kto, czy będzie
o wątku polsko-ukraińskim. Czasu nie zostało nam za dużo, więc tych wszystkich wątków nie omówimy. Ale mamy nową wypowiedź i nowe fakty, jeśli chodzi o Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wczoraj powiedział, że skierował do parlamentu ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. I teraz tak, imiona wszystkich bohaterów, którzy w różnych stuleciach i epokach walczyli o Ukrainę i ją inspirowali, zostaną połączone i na zawsze wpisane w naszą historię wielką literą, z wielkim szacunkiem i troską ze strony naszego państwa. On to powiedział na obchodach Dnia Konstytucji i dodał: Ukraina szanuje samą siebie, ceni swoich obywateli i chroni swoje prawa do bycia Ukraińcami. Nikt i nigdy nie będzie nam dyktował, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu być wdzięczni i jakich bohaterów mamy czcić, powiedział Zełenski. I to z naszego punktu widzenia, jak rozumiem, nie wygląda na deeskalację, ale raczej na eskalację, Jolanta Pana.
Ale to było do przewidzenia, jak się wezmą za łeb dwa nacjonalizmy, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Zresztą Zełenski chyba powtórzył słowa Karola Nawrockiego sprzed laty, który też mówił, że Ukrainie tam nikt nie będzie też mówił, kogo ma...
Ale dzisiaj prezydent Nawrocki jest raczej innego zdania.
No ale to jest właśnie problem. No o tym mówimy. No jeżeli w polskiej polityce i nie tylko polskiej dochodzi już do tego, że można sobie przeczyć o 180 stopni, zmieniać zdanie, cynicznie dopasowywać się do aktualnej sytuacji, czy do pozyskiwania wyborców, no to my już jesteśmy naprawdę na zakręcie.
No dobrze, ale chce pani powiedzieć, że to my jesteśmy sobie winni, że...
Ale nie o tym mówię, ale pani redaktor, proszę tak nie upraszczać. Wtedy, kiedy Zełenski, Poroszenko, Kuczma otrzymywali ordery Orła Białego, 500 ulic w Ukrainie nosiło imię Stepana Bandery. Czyli to nie jest problem rozliczeń historycznych, który się pojawił świeżo na teraz. On się pojawia w zależności od interesu politycznego i to jest najgorsze dla tej pamięci historycznej. Proszę pamiętać, że Niemcom rozprawienie się z nazizmem zabrało 20 lat. My o Jedwabnem i o pogromie kieleckim mówiliśmy po upływie jeszcze większej ilości lat. Mało tego, chcę powiedzieć, że dzisiaj ulice polskie nazywane są imionami niektórych żołnierzy WiN-u, Narodowego Związku Wojskowego i to budzi takie same zastrzeżenia ludności hajnowskiej, którą znam dobrze, spędziłam tam 16 lat, jak nasze obawy i naszą niechęć wobec tego, co zrobił Zełenski. Tylko ta ludność białoruska, pochodzenia białoruskiego, właściwie Polska prawosławna, ona tego nie mówi, bo ona się boi, bo tam co roku jeżdżą narodowcy i wrzeszczą nie tylko raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę, ale do ludzi modlących się w soborze Świętej Trójcy, a ja tam byłam i to słyszałam, wrzeszczą raz sierpem, raz młotę, prawosławną hołotę. Więc proszę zobaczyć, jak nam trudno z powodu własnych nacjonalizmów i tak samo Ukrainie i Zełenskiemu, bo jemu to jest potrzebne do wewnętrznej jego polityki, do mobilizacji. Mobilizacja, która wokół tematów nacjonalistycznych ma największe szanse powodzenia. Oni są w stanie wojny, więc krótko mówiąc, wzajemne przerzucanie się oskarżeniami, odbieranie medali na pewno będzie nakręcać, na pewno będzie nakręcać i eskalować ten spór, który ma podłoże polityki historycznej, nie historii, bo tu naprawdę nie chodzi o Wołynią, czczenie pamięci ofiar Wołynia i tej zbrodni i tego ludobójstwa, tylko wykorzystywania tematu do bieżącej wewnętrznej walki politycznej po obu stronach.
Poseł Chorała, co powinniśmy, klasa polityczna, rządzący, zrobić w tym momencie, w którym jesteśmy dzisiaj?
To, co ukraińska. Proszę zwrócić uwagę, że...
Czy zrobić panteon?
Petro Poroszenko, główny konkurent Zełenskiego w wyborach, którego Zełenski próbował na różne sposoby wsadzić do więzienia, zabrać mu jego biznesy i tak dalej, w tej chwili powiedział, też zwrócił ten order, stanął po stronie ukraińskiej jednoznacznie, ale niestety znacząca część klasy politycznej polskiej ma problem, żeby stanąć jednoznacznie po stronie polskiej w tym sporze. I to nie tylko po stronie polskiej, ale po stronie prawdy, bo ja tutaj jestem zszokowany tym wywodem mojej przedmówczyni, gdzie między jakimiś jednostkowymi incydentami, prawdopodobnie jak w przypadku Jedwabnego, kierowanymi jeszcze do tego przez Niemców, stawiamy równość, a zorganizowanym ludobójstwem.
IPN twierdzi co innego. Tak. Niemcy nie inspirowali Jedwabnego. Polacy sami z siebie zrobili ten pogrom. Ja też jestem zszokowana tym, co pan
to
mówi.
To załóżmy, że zrobili sami z siebie pogrom. Załóżmy. Załóżmy. Wśród Polaków też było dużo morderców, złodziei, gwałcicieli. A wojska Jagieły, jak ciągnęły na Grunwald, to spaliły Bogu ducha winne miasteczko razem z mieszkańcami.
Nie.
I to jest podstawowa różnica pomiędzy tym, a zorganizowanym, zaplanowanym i przeprowadzonym z okrucieństwem ludobójstwem.
Dobrze, ale co dalej?
Więc analogią do UPA i do tej sytuacji to jest jakby Niemcy, jednostce Bundeswehry, nazwali imię Leibstandarte Adolf Hitler albo Totenkopf, albo tym podobnych ludobójczych jednostek. I my w stosunkach z Ukrainą bardzo długo mieliśmy takie podejście i ja uważam, że słusznie, że nie powinniśmy tego żałować. Że właśnie udajemy, że tego nie ma, że jak na nas plują, to mówimy, że deszcz pada. W imię tej przyjaźni między naszymi narodami i strategicznej wspólnoty interesów. Ale jeżeli druga strona w ogóle tego nie widzi, nie rozumie i jakby uznaje to za słabość i uznaje, że może posunąć się jeszcze dalej.
To musimy na ostro.
No to musimy wreszcie jakoś odpowiedzieć. No
i
musimy się jakoś szanować. No nie żyć w kompleksie już nie tylko wobec Niemców i Brukseli i wszystkich, ale jeszcze wobec Ukraińców nawet w kompleksie.
No nie. Ale my żyjemy w kompleksie narcystyczno-nacjonalistycznym.
No dobrze,
wszędzie są nasi wrogowie, atakują
dobrze, teraz
nas.
Poseł Chorwa nie skończy. Co teraz? Co powinniśmy zrobić?
Dalej?
Co teraz?
Po na przykład po tym, co wczoraj powiedział, po tym jak powstaje Panteon, no już możemy tam zobaczyć te
zastanowić nazwiska. Się, bo ten Panteon jeszcze nie powstał, więc jakby tylko zapowiedział, że powstanie, więc na razie spokojnie, spokojnie, tak? Czasem może być też z drugiej strony blef. Natomiast jeżeli by ten Panteon powstał, jeżeli w tym Panteonie znów byłyby osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie ludobójstwa na Polakach, to oczywiście należy odpowiedzieć w sposób adekwatny.
Czyli?
Na razie jeszcze nie w sposób dotykający bezpośrednio interesów ukraińskich, ale myślę, że już powinniśmy powoli ten symboliczny remont Jasionki rozważać. No bo jeżeli Ukraińcy się tak rozpędzają, no to niestety trzeba ich zastopować, bo jedno jest pewne. W interesie Polski jest, żeby Ukraina wygrała z Rosją. W interesie Polski jest niepodległa Ukraina, niepodległa od Rosji, nawet wroga Polsce, choć lepiej, żeby była przyjazna. No ale jeszcze bardziej jest to w interesie ukraińskim. To stronie ukraińskiej musi bardziej na tym zależeć niż nam. No nie możemy wbrew Ukraińcom, prawda, dbać o ich interes. No ludzie kochani, oni zachowują się w sposób nieracjonalny, po prostu w sposób nieadekwatny do narodowego interesu ukraińskiego, w którym powinny być poprawne, dobre stosunki z Polską.
Dobrze,
jeżeli
rozmawiam.
Uparli się, żeby te stosunki zepsuć, to my za nich ich nie naprawimy.
Pani poseł Kołodziejczak, bo wydaje się, że premier próbuje na wszelkie sposoby, tak było też w Gdańsku podczas tej konferencji na temat Ukrainy, jakby łagodzić i stopować. Tylko druga strona tego nie robi.
Znaczy ja myślę, że tutaj nam się niestety mści bardzo brak współpracy ośrodka prezydenckiego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i prowadzenie wspólnej polityki. To jest w ogóle, mamy taki dualizm władzy, próbę stworzenia takiej podwójnej władzy w Polsce i to niestety są tego typu konsekwencje. Ja wczoraj słyszałam wypowiedź pana ministra Przydacza i muszę powiedzieć, że byłam zdruzgotana tym, co on powiedział o Załęskim, o zbieraniu na nich pieniędzy.
Znaczy, powiedział mniej więcej to, że Donald Tusk zbiera pieniądze na Ukrainę, a na Załęskiego, który tam
kradnie, jest właściwie złodziejem.
Coś
no właśnie, no właśnie. I teraz rodzi się pytanie, jaką rolę powinny pełnić takie organy państwa i tutaj właśnie prezydent w tej polityce niezwykle delikatnej. Historia nasza polsko-ukraińska ma wiele kart swoich, często niechlubnych. Pamiętajmy też, że były takie wydarzenia, jak na przykład chyba w 1946 czy 1947 roku wspólne działania Armii Krajowej z UPA, gdzie rozprawiono się z oddziałami w NKWD w Hrubieszowie. I myślę, że do tego typu rzeczy powinniśmy również wracać i pokazywać, że były również pozytywy.
Ale pani poseł, ale co miałoby dać dzisiaj ta wzajemna współpraca MSZ-u z prezydentem w kontekście tego, co się dzieje i co mówi prezydent Załęski?
No tak, ale jest cały szereg, on mówi to w konsekwencji pewnych działań już, tak? Bo mówimy o tym Panteonie. Tak? Tak. No to pewne działania z naszej strony również powodują, że ta eskalacja się nakręca. I teraz proszę Państwa, przecież są różne formy reakcji na tego typu rzeczy. No co by nie mówić tutaj, jakbyśmy nie bardzo chcieli zaklinać rzeczywistość, to oni są w stanie wojny. Załęski dzisiaj walczy również o swoją sytuację i pozycję w kraju. Być może to było, to na pewno było bardzo niezręczne i niewłaściwe to, co on zrobił, ale sytuacja, jaką on ma w tej chwili i działania wojenne powodują, że on musi mobilizować tych swoich żołnierzy do walki. Czy to jest w naszym interesie? Jak najbardziej tak, bo przecież my jesteśmy kolejnym ewentualnie krajem, który Rosja mogłaby sobie tutaj postawić na celowniku. Dlatego wydaje mi się, że takie bardzo szybkie działania, nieprzemyślane. Zresztą, proszę Państwa, w dyplomacji jest przyjęte tak, że prezydent, który jest, wchodzi na swoje stanowisko, obejmuje urząd, składa wizytę.
No to się nie wydarzyło.
To już było pokazane, jak się pozycjonujemy. No tak nie należy postępować, dobrze, bo wydaje mi się, że to jest niesłuszne. Natomiast nie wykorzystaliśmy tej sytuacji, że w 91 roku jako pierwsze państwo na świecie uznaliśmy niepodległość Ukrainy i powinniśmy grać trochę taką nutą. Natomiast nie pokazywać tych nacjonalistycznych.
Dobrze,
zapędów.
O konferencji w Gdańsku poseł Horała w swoich mediach społecznościowych napisał: absolutny szczyt upokorzenia Tuska i jego ekipy w Gdańsku. Może pan to chwilę rozwinąć?
No bo zrobiona wielka impreza z wielkim przytupem. Ja tam akurat przejeżdżałem obok, to tam w promieniu x kilometrów, policja, patrole, wszystko i tak dalej.
No wie pan, było tylu przedstawicieli władz różnych krajów.
Oczywiście, więc o tym mówię, że właśnie na tym polega ten wielki przytup, tak? On był. Po czym na koniec Żeleński nawet nie przyjechał, mimo że był współzapraszający na tą konferencję.
No i co w związku z tym, to bez znaczenia jest ta konferencja?
Policzek, no nie wiem, ja tam za bardzo... A jeszcze mer Lwowa sobie zrobił konkurencyjną imprezę i tam nawet podpisywał umowy. Więc tak, no...
Ale to mieliśmy mera Lwowa. Ja się zastanawiam, ta rozmowa o merze Lwowa. Mieliśmy go nie wpuścić do Gdańska, czy jak?
Nie, niech sobie przyjeżdża, Oczywiście. Nic o tym nie wiem, tylko mówimy o tym Policzku, tak? Który został nam ewidentnie wymierzony. To znaczy, że Żeleńskiemu nawet nie chce się, to jest paradoks. Bo jest ewidentny rozdźwięk między ośrodkiem prezydenckim i premierowskim, to prawda. Ja się zgadzam, że to jest źle, tylko oczywiście inaczej. Premier po prostu powinien powiedzieć: w tej sprawie jednoznacznie popieram pana prezydenta, to jest prezydent mojego kraju, nie ma tutaj między nami żadnych rozdźwięków i koniec, i po temacie, i po dyskusji. Natomiast Żeleńskiemu, zwróćcie uwagę, niestety tak nas lekceważy, że nawet mu się nie chciało zagrać na ten rozdźwięk i pokazać, że Nawrocki zły, a Tusk, proszę, dobry, spotykamy się. Tusk wyszedł przed szereg totalnie, żeby mu rozwinąć czerwony dywan, a on na ten dywan, no powiedzmy, tam kopnął.
Mamy fragment z Ferdydurkę, czyli wojna na miny, na symbole, na miny. Tak, tu się pan Chorała napiął, my im odwalimy, bo nasza godność i tak dalej. Więc już zejdźmy z tej wojny na miny, bo ona do niczego nie prowadzi. Natomiast jedna jest rzecz ważna, o której mówiła pani poseł. Rzeczywiście przydałaby się współpraca między ośrodkiem premiera i ośrodkiem prezydenckim, ale nie na zasadzie, jak mówi pan poseł, trzeba poprzeć pana prezydenta, bo niekoniecznie na tym polega współpraca, że nie stawia się ultimatum. Ja tylko przypomnę, że pan Karol Nawrocki w czasie kampanii w sposób dla mnie irracjonalny powiedział, że nigdy nie ratyfikuje ustawy, która będzie oznaczała akcesję Ukrainy do NATO. Jest przeciwnikiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, więc na wejściu zaczyna się pewna antyukraińskość absurdalna. Dobrze, że konferencja się odbyła. To nie było żadne upokorzenie. Podpisano przynajmniej 3 konkretne umowy na współpracę. I 5000 ludzi, przedstawicieli małego, średniego i wysokiego biznesu mówiło: na tym poziomie my nie mamy problemów z porozumieniem.
Ja uważam, że w sumie dobrze się stało, że jednak prezydent Załęski nie przyjechał, dlatego że wyobrażam sobie już te bojówki stojące pod centrum.
A stały.
Tak. I byśmy skierowali uwagę na zupełnie co innego. Natomiast absolutny sukces. 2 kanclerzy, iluś premierów, 220 delegacji. Często się powtarza też, że ta konferencja była zdecydowanie najlepsza z wszystkich poprzednich. I oby takich wydarzeń było dużo więcej, dlatego że to zyska i polska gospodarka, ale też mam nadzieję, że te stosunki na nieco niższym poziomie będą zdecydowanie lepsze, bo tak jest. Ja ostatnio rozmawiałam, ostatnie zdanie, proszę, pani redaktor. Bo takie zachowanie, jakie proponuje tutaj pan Horała, potem okazuje się, że mamy wydarzenia na Moście Siekierkowskim, tłuczenie tych Ukraińców. Natomiast ja ostatnio, to jest skandaliczna historia, natomiast ja byłam ostatnio na zakończeniu roku szkolnego w jednej z dużych szkół branżowych w Trójmieście i pytałam, słuchajcie, czy to się przekłada? I dyrektor powiedział, proszę pani, na szczęście nie.
No dzieciaki, to na szczęście nie.
Tak jest.
Magdalena Kołodziejczak, Jolanta Banach i Marcin Horała, bardzo serdecznie bardzo wam dziękuję. Miłego dnia i tygodnia. Do usłyszenia, Agnieszka Michajłow.
Do widzenia państwu. Do widzenia.
Strefa politycznie kontrolowana.